Rozmowa dnia, a dzisiaj w naszym studiu Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od 4 kwietnia oficjalnie pełni pani tą funkcję.
Dokładnie.
Dobrze pamiętam. Tak. Takie główne cele, jakie pani sobie stawia, no, pamiętamy pani karierę w Gorzowie, między innymi kierowała pani gorzowską kulturą, więc to nie są sprawy obce, tak? To są sprawy, którymi pani miała do czynienia, więc można ruszyć z marszu, tak?
Myślę, że tak można to ująć. Mhm. Na pewno to doświadczenie, które zdobyłam podczas pracy w Wydziale Kultury Urzędu Miasta, to jest taki bezcenny kapitał, który teraz służy temu, by profesjonalnie i skutecznie zarządzać instytucją kultury, jaką jest Muzeum Lubuskie. I co prawda to nie jest instytucja bezpośrednio z miastem związana, jeśli chodzi o nadzór czy budżetowanie. Jest to instytucja podlegająca pod zarząd województwa lubuskiego. Jednak z miastem mamy bardzo dużo wspólnych tematów, wspólnych przedsięwzięć, wspólnych takich też, myślę, planów. I na pewno ten kontakt z miastem jest bardzo ważny dla muzeum.
No właśnie, jak pani widzi współpracę z miastem? Czy rolę muzeum w mieście? O, to może jest ważniejsze.
Sama lokalizacja muzeum, to, że ono tą główną siedzibę swoją jednak ma w mieście i promuje również historię tego miejsca, to już jest taki fakt, który mówi sam za siebie. Mhm. Ponadto mamy dwie lokalizacje w sąsiednich gminach, jedną w Santoku, drugą w Bogdańcu. I no, tutaj współpraca z samorządami, tymi gminnymi, jest po prostu konieczna, nieodzowna.
Jeśli chodzi o muzeum, to prawda, że chce pani więcej takich przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, wydarzeń, może jakieś koncerty, to prawda?
Jest to prawda, dlatego że muzeum to jest instytucja kultury, której oczywiście podstawowym celem statutowym jest gromadzenie zabytków, ochrona dziedzictwa narodowego, kulturowego, zajmowanie się tymi zbiorami w sposób profesjonalny i godny. Natomiast inne cele statutowe to też takie, które mówią o tym, że my jako instytucja mamy na celu zajmowanie się właśnie działalnością kulturalną, wspieraniem, popieraniem i prowadzeniem działalności artystycznej. Więc jeżeli poprzez działalność artystyczną na przykład możemy upowszechniać wiedzę o historii miejsca, w którym muzeum się znajduje, to my na pewno będziemy to robić.
I to ma być to nowe otwarcie? To ma być ten nowy pomysł na funkcjonowanie muzeum, bardziej dostrzeżone przez gorzowian, chociaż z frekwencji jesteście zadowoleni, tak?
Jesteśmy zadowoleni z frekwencji i bardziej nowego otwarcia brakowało, myślę, w rozmowie o muzeum w przestrzeni publicznej, w promowaniu tego, co się w muzeum dzieje, bo muzeum to naprawdę jest dynamiczna instytucja i tutaj naprawdę dużo przedsięwzięć wcześniej, zanim ja zostałam dyrektorem, miało miejsce, ale nie wszyscy ci, którzy mogliby być nimi zainteresowani, wiedzieli o tym i dużą pracę na pewno trzeba wykonać w tym, by prowadzić ten skuteczny dialog z naszym otoczeniem.
To od czego pani zacznie, jeśli chodzi o te wydarzenia?
Jeśli chodzi o wydarzenia, to plany instytucji są już zdefiniowane na cały rok 2018, ale żyjemy w świecie, który jest dynamiczny, co troszeczkę się coś zmienia, więc te plany też są żywe i ulegają modyfikacjom. I najbliższy czas, maj, to jest czas, kiedy zapraszamy państwa na Noc Muzeów. Oczywiście to jest takie święto ogólnopolskie. Wtedy wszystkie muzea najczęściej otwierają swoje podwoje dla zwiedzających nieodpłatnie i również my w Gorzowie dołączamy się do tej akcji.
18 maja.
18 maja od godziny 17 w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ulicy Warszawskiej 35. Zaprosimy państwa na otwarcie wystawy archeologicznej. Będziemy prezentować skarby, które znajdują się w zbiorach Muzeum Lubuskiego. Skarby kultury unietyckiej i łużyckiej. Takich skarbów w zbiorach muzeum jest 6. 3 z kultury unietyckiej, 3 z łużyckiej. I są to przede wszystkim przedmioty metalowe, takie służące codziennemu życiu. To są narzędzia metalowe z brązu, to jest broń, ale też biżuteria. Więc to jest na pewno coś bardzo, bardzo interesującego. Dodatkowo przy ulicy Warszawskiej będą też pokazy grupy rekonstrukcyjnej Gorzowskiego Zrzeszenia Rekonstruktorów i tam będziemy mogli podziwiać życie wczesnośredniowieczne. Będą rekonstruowane sceny z życia, ale też walki wojów. No i oczywiście wszystko będzie okraszone łykiem dobrej kawy, watą cukrową i też będziemy państwu proponować kino pod chmurką właśnie w ogrodzie naszym zabytkowym. Będziemy wyświetlać filmy o Polsce.
Jednorazowy? Z tym kinem to jednorazowy pomysł?
Jeżeli tylko spotka się to kino z zainteresowaniem, to na pewno będziemy powielać ten pomysł.
Jeśli chodzi o zbiory muzeum, one się powiększają, prawda? Mieszkańcy dopytują, co z tymi znaleziskami, które odkryte zostały przed chwilą. Mnóstwo remontów gorzowskich dróg, nie tylko gorzowskich dróg, ale także i no, słynna historia z katedrą. Z jednej strony to oczywiście problem, ale z drugiej strony szansa dla muzeum, tak?
No, z pewnością nasi archeolodzy, prowadząc nadzory nad tymi wszystkimi wymienionymi przez pana inwestycjami, znajdują skarby, bo tak to się określa w archeologii, różnego rodzaju obiekty, które na pewno są bardzo wartościowe, jeśli chodzi o tę wartość naukową, ale też taką wartość dla zwiedzających. I dlatego my w magazynach takie skarby mamy i na pewno je pokażemy na wystawach. Pierwsza już w Noc Muzeów. Ale proszę państwa, jeżeli pan redaktor podał przykład katedry, to troszeczkę tajemnicy zdradzę, że w katedrze jest stanowisko archeologiczne. Nasi archeolodzy badają podłogę, można tak powiedzieć, bardzo, bardzo prostym językiem, na wieży katedralnej, ponieważ ona została umocniona nietypowym materiałem, bo ziemią. I razem z tą ziemią, którą umacniano właśnie te sklepienia, tam z tą ziemią wsypano różnego rodzaju cenne przedmioty, pochodzące ze średniowiecza przede wszystkim. Te przedmioty to jest ponad setka obiektów, które znajdują się w konserwacji aktualnie.
Już znalezionych.
Znajdują się w konserwacji na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gdy tylko do nas wrócą, obiecuję państwu tu i teraz, że na pewno zorganizujemy wystawę i to myślę, że jeszcze przed okresem wakacyjnym albo gdzieś w okolicach czerwca, lipca. Na pewno z państwem podzielimy się tą wiedzą o tych obiektach.
A jest się czym dzielić. Jak już mówimy o wakacjach, wakacje z muzami, to już tradycja, tak?
Tradycja zapoczątkowana zimą, bo ferie w domu muz spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem rodziców, dzieci w wieku szkolnym i dlatego postanowiliśmy zaproponować wakacje z muzami. Mamy 5 turnusów w tym roku. W wakacje od 8 do 16 będzie można spędzić u nas czas i na pewno więcej będzie takich propozycji plenerowych, wyjazdowych. Tematyczne są te turnusy. Mamy warsztat z papierem, mamy świat zabawek dawnych, mamy turystykę, architekturę, także do wyboru dla każdego jest na pewno coś. Dlatego bardzo zachęcam rodziców, dzieci w wieku od 6 do 13 lat, by zajrzeć na naszego Facebooka, na nasze strony, tam są szczegóły.
No, o tych wydarzeniach mówimy oczywiście na bieżąco, informujemy, a teraz trochę o prozie życia, o zbieraniu, o zdobywaniu, to chyba brzydkie słowa, ale jednak trzeba zdobywać środki, między innymi środki unijne, tak? Mówimy tutaj o inwestycjach. Wspominała pani o Bogdańcu, o Santoku. Wiem, że planowane są inwestycje.
Dokładnie tak i one już zaczynają nabierać bardzo realnych kształtów, dlatego że jeszcze kilka tygodni temu mówiłam państwu, że staramy się o dofinansowanie, a teraz już mogę powiedzieć, że takie dofinansowanie mamy, przynajmniej w przypadku Santoka, dlatego że gmina pozyskała środki z funduszy unijnych na remont obiektu. Muzeum Grodu Santok i to jest około 1 000 000 złotych, natomiast muzeum pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 342 tysięcy na kompleksową aranżację wnętrza muzealnego i zaprojektowanie na nowo, w sposób bardziej nowoczesny, multimedialny, wystawy stałej właśnie tej archeologicznej w Santoku, ponieważ Santok to jest nasza filia. Dużym sukcesem jest to, że nasz projekt był bardzo wysoko oceniony w rankingu. Na 261 wniosków złożonych do ministra kultury z całej Polski, nasz uplasował się na 10 pozycji.
Ale
to jest bardzo duży sukces.
Miejsce zobowiązuje, prawda?
Miejsce zobowiązuje i na pewno zachwycimy państwem czymś wyjątkowym.
A kiedy się zmieni? Bo to różnie dzisiaj z tymi inwestycjami bywa.
Zgodnie z planem budynek ma być wyremontowany już do końca tego roku, natomiast nasz projekt muzealny zaplanowany jest na 2 lata, więc zgodnie z planem w drugiej połowie 2019 roku zaprosimy państwa do nowego muzeum w Santoku.
Trochę bardziej skomplikowana historia jest z Bogdańcem, tak?
Bogdaniec to jest bardzo, bardzo wartościowe miejsce, dlatego że łączy w sobie wyjątkowe walory przyrodnicze, bo położony jest na granicy obszaru Natura 2000, na terenie parku kulturowego, właśnie z dziedzictwem kulturowym. Tam znajduje się kompleks młyna z innymi jeszcze zabudowaniami, które stanowiły kiedyś po prostu miejsce, w którym przetwarzano zboże, gdzie młynarz realizował swoją działalność. Tamte obiekty są zabytkowe i niestety od 2008 roku jest zakaz zwiedzania ogłoszony przez inspektora nadzoru budowlanego, powiatowego, ponieważ budynki są w katastrofalnym stanie i dlatego ten remont, kompleksowa modernizacja i odrestaurowanie stałej wystawy jest konieczny. Na pewno jest to duże wyzwanie. Złożyliśmy już wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego 30 kwietnia dokładnie, bo wtedy upływał termin. Inwestycja jest wyceniona, wniosek złożony został na kwotę ponad 6 700 000 zł. Jeżeli uda nam się pozyskać dofinansowanie, to do końca 2020 roku zaprosimy Państwa do nowego, można powiedzieć, otwarcia muzeum w Bogdańcu.
A co z rewitalizacją, z odnowieniem ogrodu w muzeum? To właśnie jest miejsce, które niektórzy gorzowianie kochają, inni absolutnie w ogóle nie znają, nie wiedzą o tym miejscu, inni robią sobie zdjęcia, chociażby ślubne, które można zrobić już od pewnego czasu za darmo zresztą.
Ogród muzealny to też jest zabytek. Mamy ponad 3 hektary pięknej zieleni, w której mamy ponad 130 gatunków okazów dendrologicznych. To nie jest ogród dendrologiczny w rozumieniu ustawowym, natomiast na pewno przyrodniczo te warunki spełnia. Dlatego na pewno jest to ogromny potencjał do realizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, ale też do takiego zwykłego relaksu i rekreacji dla mieszkańców.
Dlatego chociażby.
Chociażby zwykłe spacery i przerwa w pracy na przysłowiową kawę i relaks chwilowy. Dlatego już pierwsze kroki zostały poczynione. Wiem, że zostały już podjęte decyzje. Czekam tylko na formalne pisma zarówno z Urzędu Miasta Gorzowa, jak i z Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego, że pierwszym krokiem, żeby móc cokolwiek zrobić, to jest wykonanie dokumentacji, inwentaryzacji ogrodu oraz dokumentacji architektonicznej. Na to potrzebne są środki.
Czyli czy pani na wsparcie miasta, czy współpracy z miastem?
Wiem, że pan prezydent podjął już taką decyzję, za co serdecznie dziękuję. Wiem, że będzie taka uchwała prezentowana radnym. Radni też są bardzo przychylni, jeśli chodzi o tę sprawę, więc na pewno 60 tysięcy z miasta, 75 tysięcy od marszałka. Jak to razem połączymy, to w tym roku uda się wykonać tę dokumentację po to, żeby ubiegać się o środki zewnętrzne na rewitalizację.
Pojawiła się pewnego rodzaju konkurencja mała, to znaczy pomysł na ogród przy Filharmonii Gorzowskiej. Jak pani to ocenia?
Trudno mi jest oceniać to tak merytorycznie, ponieważ nie jestem ani przyrodnikiem, ani architektem, dlatego posiłkuję się opiniami innych i wiem,
czuje pani zagrożenie?
Nie sądzę, żeby to było zagrożenie, ponieważ architekci, Związek Stowarzyszenia Architektów Polskich wypowiedziało się jednoznacznie na temat tego pomysłu. Są przeciwni jego realizacji i podają tutaj konkretne argumenty z tej konkretnej dziedziny wiedzy. Natomiast ja jestem odpowiedzialna za ten ogród, którym zarządzam.
A to byłby kłopot dla pani ogrodu? Ogród obok? Może połączone siły przyciągnęłyby większą liczbę mieszkańców?
Ja myślę, że w warunkach potencjalnej konkurencji na pewno można mówić o współpracy i na pewno taka współpraca powoli zawiązuje się z Filharmonią, z którą sąsiadujemy, ponieważ to sąsiedztwo jest niezwykłe, dlatego że muzeum jest najstarszą tego typu placówką w regionie, powstałą na ziemiach odzyskanych, a Filharmonia najmłodszą. I tutaj taka symbolika wymowna w działalności kulturalnej jest jak najbardziej uzasadniona, by razem cokolwiek robić, więc ja bardziej tutaj widziałabym pole do współpracy niż do konkurowania.
Chciała pani nazwę zmienić muzeum imienia Jana Dekerta. Nie lubi pani Dekerta?
To nie chodzi o moje preferencje osobiste, absolutnie. Chodzi bardziej o to, jaka ma być tożsamość naszego muzeum i dlaczego w ogóle ma mieć patrona. I z badań naszych wynika, że mało jest wśród mieszkańców wiedzy na temat Dekerta, samego Dekerta, ale też na temat tego, dlaczego on w ogóle patronem jest muzeum. I to nie chodzi o samą zmianę nazwy, to tylko kosmetyka. Bardziej chodzi o to, by ten Dekert był uzasadnionym patronem.
Jednak pani spotkała się z oporem społecznym, że tak powiem, ale także i z ekspertyzami, które mówiły o tym, że jednak nie zmieniać.
To znaczy, nie tyle z oporem społecznym, bo mieszkańcy, czy ludzie, myśli którzy pani, nam odpowiedzieli obojętne? W ankiecie, to jest, są zdania podzielone dokładnie pół na pół, tak jak wśród moich kustoszy. Natomiast Rada Muzeum ostrożnie wypowiedziała się na ten temat, dlatego na razie zostawiamy
ten
wątek.
Tak, nie była zachwycona pomysłem, tak?
Nie była zachwycona, ale z drugiej strony argumenty moje są takie. Nie mamy żadnych artefaktów, żadnych pamiątek, a Dekert jest przecież patronem już ponad 17 lat. Przez ten czas można było cokolwiek zrobić, by wypełnić tego patrona treścią, więc stąd ta dyskusja. Na ten moment Dekert zostaje.
Pamiętam też króciutko, bo już czasu nie mamy, dyskusję na temat dwóch psów, dwóch psiaków, które pani, które muzeum miało pod swoją pieczą, tak? Jakie są losy tych piesków, bo muzeum szukało właścicieli. To taki duży kłopot?
To jest tak, że w perspektywie mamy rewitalizację tego ogrodu i w momencie, gdy będą prace budowlane i na nowo będzie zorganizowana przestrzeń, to prawdopodobnie nie będzie już możliwości dla tych psów. Dlatego jeden pies znalazł swój szczęśliwy dom i pana, natomiast drugi na ten dom czeka i zachęcamy państwa, by zapoznać się z naszym ciapkiem. Być może ktoś go przygarnie. Ktoś, kto będzie dla niego prawdziwym panem i stworzy dla niego prawdziwy dom, bo u nas ma po prostu kojec i minimum socjalne.
Czyli szczegóły na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. 7 lat przed panią, jak pani chce je spożytkować, jednym zdaniem?
Na pewno chcę bardzo, bardzo dużo zainwestować w to muzeum i w jego infrastrukturę. To jest podstawa, by móc prowadzić działalność i cele statutowe realizować na wysokim poziomie i wysokiej jakości.
Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie, gościła w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.